to pozwolą takie krótkie chwile, że ja teraz się będę chodził Wojtkowi, prawda? Taki nasz zbowit troszeczkę, bo wspólnie jednym kontyngentem wyjechaliśmy z Gdańska w roku 2000. Wojciech, szczęśliwym trafem opatrzności, jak bumerang, wrócił do Gdańska, ku uciesze wszystkich. Nie wiem, czy Wojciecha. Nie wiem. Już, tak. Dobrze. Czy Państwo pozwolą, że ja będę siedział?
Nie.
Z racji na wiek, oczywiście. Chciałem powiedzieć, że nie każda kokieteria jest manipulacją. Kiedyś, to całkiem niedawno było, bo rok temu, jeden z moich współbraci usilnie szukał kogoś, kto powie mu kilka słów na temat tenże, któremu dzisiaj mamy poświęcić chwilę, czyli postacią z życia dominikańskiego. No i poprosił mnie, czy nie zechciałbym opowiedzieć takiego wykładu na temat Jordana i Diany. Szczerze mówiąc, przeczytałem listy, o których wspomniał Wojciech, jest ich 50. Zostały wydane dawno. Jeżeli są do osiągnięcia, to tylko i wyłącznie w antykwariacie albo na Allegro. No albo już są na waszych państwa drogich półkach i mogliście państwo się zmierzyć z tym tekstem. Jeżeli nie, no to ja generalnie, pomimo tego, że jeszcze nie zacząłem mówić, to bardzo państwa zachęcam, żeby państwo przeczytali te teksty. No i w związku z tą przygodą sobie pomyślałem tak, że oni opowiadają, i to na zasadzie takiego wstępu, absolutnie odważnym językiem mówią o miłości. Mówi ksiądz i zakonnica. Człowiek, który jest starszy od Diany o 15-16 lat, no mówiąc w realiach średniowiecza, mógłby być jej ojcem, mówi dziewczyna żarliwym językiem, odważnym, i nagle sobie zadałem pytanie, no dobrze, kurczę, ale czy to nie jest jakieś obrazoburstwo wręcz religijne? Nie chciałbym powiedzieć i nazwać tego erotyką w habicie. No i zadałem sobie pewien trud związany z tym, żeby tak troszeczkę od Adama i Ewy postawić sobie pytanie dotyczące tego, jak ludzie mówili o miłości i czy to, w jaki sposób oni się do siebie odnosili, w jaki sposób się wyrażali, oddaje pewne idee związane z miłością, na którymi już ten świat żył. Stąd ten mój wykład, jeżeli takim mielibyśmy go nazwać mianem, będzie składał się z dwóch części. Pierwsza będzie takim szerokim tłem i wprowadzeniem, którego treścią w pierwszej części będą poglądy filozoficzne i skupię się tutaj przede wszystkim na Platonie i Arystotelesie i na ich dziedzictwie potem w świecie religijnym i żeby to zakończyć myślą też średniowiecznego myśliciela świętego Tomasza, po czym chciałbym, żebyśmy pokrótce przyjrzeli się dwóm mitom o miłości, które są wciąż żywe i tak naprawdę za sprawą których można każde opowiadanie o miłości przeżywać, czyli chciałbym mówić o Don Juanie i Tristanie i Izoldzie, papa. I to na tym bym zakończył pierwszą część, która pozwoli nam zobaczyć, no myślę, że tak naprawdę jedną podstawową rzecz, że obojętnie który z wierszy będziemy czytali, którą z książek, której temat dotyczy miłości, tak naprawdę będziemy wracali tak naprawdę do tych porządków, które spotkałem. Spotkałem oczywiście dużo więcej treści, ale z tej racji, żeby się w jakiś sposób i w czasie zmieścić, to jest jedna z rzeczy, a druga, żeby to było w miarę czytelne i jasne, to, że tak powiem, poprzykrawałem te teksty w taki sposób, żeby mogły w nam w jakiś sposób służyć. Natomiast druga część po przerwie będzie poświęcona tylko i wyłącznie Jordanowi i Dianie. Z taką, mam ciągle jeszcze taką małą pokusę, której Państwu powiem teraz. Jest ona związana z moją znajomą, która jest psychologiem nurtu psychodynamicznego, która przeczytała ten tekst i listy owych naszych błogosławionych i niestety nie była zachwycona tą relacją. Powiem dlaczego. Ale najpierw, jeżeli Państwo pozwolicie, skupię się na tych tekstach pierwszej części, czyli... To już koniec? Uczta i Fajdros to są dwa dzieła napisane przez Platona i to z jednej strony są najstarsze dokumenty powstałe w Europie, które w sposób systematyczny opowiadają nam o miłości. W pewnym sensie, i myślę, że to w jakiś sposób Państwo zobaczycie w dalszej części tego tekstu, pozwala powiedzieć, że Platon jest jednym z tych, którzy pozostawił takie poważne, postawił fundamenty, czy jakbyśmy chcieli podwaliny zachodniego myślenia o miłości. Chciałbym Państwu przeczytać fragment z Uczty Platona, który w jakiś sposób próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest Eros. Dla Platona to była ważna kwestia. Widzę, że jednak cenzura kościelna nie bardzo lubi słowa Eros. Tak, starał sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd taka siła w człowieku i jak można w jakiś sposób nazwać tą siłę, która sprawia, że komuś, mówiąc takim językiem, jest do kogoś bliżej. I próbuję odpowiadać też na pytanie, dlaczego komuś do kogoś jest bliżej. I Platon w Uczcie pisze tak, wprowadzając w pewnym sensie wątek tego, czyli odpowiadając, kim jest Eros. Odpowiadając, że jest synem Penie, to jest grecka bieda, i ojca, który się nazywał Dorosa, czyli dostatek. Został poczęty na przyjęciu w dniu urodzin Afrodyty, kiedy Doros upił się nektarem i spał w ogrodzie Zeusa. Wykorzystała to jego partnerka, która chciała mieć z nim syna. No, położyła się z nim i w wyniku tego Eros stał się jednym z synem, jednym z elementów firmamentów bogów greckich. I Platon w dalszym ciągu pisze w ten sposób. Przede wszystkim Eros to wieczny biedak. Daleko mu do delikatnych rysów i do piękności, jak się niejednemu wydaje. Niezgrabny jest, jak pokurcze wygląda. Boso chodzi, bezdomny po ziemi się wala. Bez pościeli sypia pod progiem dziś albo przy drodze. Dachu nigdy nie ma nad głową, bo taka już jest jego natura po matce, że z biedą chodzi w parze. Ale po ojcu goni za tym, co piękne i co dobre. Odważny, zuch, tęgi, myśliwy. Zawsze jakiś wymyśla sposoby, do rozumu dąży, dać sobie rady potrafi, a filozofuje całe życie. Straszny czarodziej, trucicie czy sofista, ani Bóg, ani człowiek. Ojciec jego jest mądry, a matka niemądra. On zaś jest pośrodku, mądry, pośrodku mądrości i głupoty. Jest filozofem, który dąży do miłości, tego co piękne, ponieważ taka jest jego natura. Zobaczmy, że dla Platona Eros jest niespokojnym pragnieniem w człowieku, które motywuje go do działania. I teraz co jest celem tego działania? Jest zjednoczenie z umiłowanym przedmiotem. I to jest absolutnie ważna rzecz, kiedy myślimy o Erosie Platona, że on, kiedy próbuje definiować miłość, rozumianą jako miłość, definiuje ją nie jako jedno z pragnień człowieka, jedno z wielu, które nosimy, na przykład tak jak mówię, człowiek ma pragnienie, uczestniczenie, żebyśmy w tamten świat trochę weszli, w jakimś gronie ludzi mądrych, nie tylko ma pragnienie związane z posiadaniem czegoś, nie tylko związanych z ubiorem. A więc Platon, kiedy mówi o Erosie, próbuje powiedzieć, że ono jest pragnieniem w ogóle. Czyli jakby w nas taką motywacją, w której jeżeli staramy się spojrzeć temu zachowaniu w naszym życiu, to tak jakbyśmy chcieli zobaczyć jądro tego, dlaczego decydujemy się albo dlaczego pragniemy czegoś w naszym życiu. Można powiedzieć, że to jest w sensie motywacja sama w sobie, w przeciwieństwie właśnie do każdych innych jednostkowych motywacji, dla których znajdujemy jakieś uzasadnienie. A tutaj jakby Platon chce powiedzieć, że to jest jakaś pierwotna siła, co więcej, która jest budzona do życia przez piękno. Jednocześnie piękno staje się kresem, czyli jeżeli tak można by powiedzieć, celem zjednoczenia w tym momencie człowieka, i zaraz o tym powiem, z ideą piękna. Ostatecznie, kiedy chcemy spojrzeć na miłość rozumianą jako eros u Platona, to musimy powiedzieć, że ona jest rozumiana przez niego jako dążenie do dobra i szczęścia. I to jest taki moment, w którym myślę, że warto sobie przypomnieć całą naukę Platona o świecie. On jest generalnie twórcą takiego nurtu, który się nazywa nurtem idealizującym. Ze względu na idee, które stanowią dla niego albo dla tłumaczenia jego świata zasadę bytu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki mit, albo można o nim powiedzieć, albo mit, albo przedstawienie jaskini, którego używa dla wytłumaczenia tej rzeczywistości. Mówi o tym tak, że człowiek żyjący na ziemi jest w pewnym sensie jak więzień skuty kajdanami, zamknięty w jakiejś jaskini. Ale do tej jaskini dociera światło. I trochę tak, jakbyśmy mieli taki teatr, taki teatr, w którym tam na zewnątrz u wlotu do tej jaskini dzieje się coś. Poruszają się postacie. I teraz my, będąc w tej jaskini, jesteśmy w stanie zobaczyć to, co się dzieje na zewnątrz, ale za sprawą pewnego obrazu, który jak na ekranie, na ścianie tej jaskini się w jakiś sposób prezentuje. I teraz Platon mówi tak, nie żyjemy w świecie rzeczywistym. My tak naprawdę widzimy, jak owi zniewoleni ludzie, cienie rzeczy, cienie. A rzeczywistość jest po drugiej stronie. I teraz tym, co jest i fundamentalne, i istotne dla Platona, to jest to, że życie człowieka jest wpisane w niewolę ciała. Ciało jest ewidentnie tym, co sprawia pozór rzeczywistości. Moglibyśmy powiedzieć tak, przez co życie samo z siebie jest czymś złym. Ciało jest rzeczą złą dla Platona, bo go zniewala. Nie pozwala mu żyć w świecie, z którego wyszedł, czyli ze świata idei. I teraz cała rzeczywistość związana z takim, powiedzmy, nurtem filozoficzno-soterycznym niemalże, czyli zbawczym, będzie polegała na tym, żeby uwalniać się od tego, co jest cielesne, a więc tego, co jest pełne namiętności, namiętności, którą Platon rozumie jako rzecz złą, aż do momentu tego, w której człowiek będzie mógł w sposób wolny kontemplować tak zwane idee, czyli wejść w stan takiego zjednoczenia ze światem idei, którego on do końca nie precyzuje w swoich pismach, ale powiedział, ten stan można opisać, powiedział, w takiej rzeczywistości negatywnej, to znaczy ciało tak naprawdę nie przeszkadza mi już w życiu. Nie widzę świata przez pryzmat tego, co jest cielesne. Nic mnie już od tego, co jest największym pięknem dla człowieka, nie jest w stanie oderwać. Ja żyję w świecie piękna i nie ma niczego, co jest, czy byłoby mi w stanie zaszkodzić. I teraz to dążenie, jeżeli mówi Platon, realizuje się w różnych działaniach człowieka. I teraz absolutnie ważną rzeczą jest to, żebyśmy w tym fragmencie zobaczyli tak naprawdę trzy poziomy, właśnie związane też z formą realizowania się tego, czym jest eros, czyli miłość w dziełach Platona. Pisze Platon tak. Dla pewnego typu ludzi do piękności, pisze o nich w ten sposób, do piękności się nie modli, ale rozkoszy oddany okrakiem się na nią pcha, jak czworonożne zwierzę, by brać, kiedy brać je chce. Zobaczmy, że w tym momencie Platon nie boi się powiedzieć, że miłość jest związana z takim poziomem jak najbardziej naszego wpisania w cielesność i którego celem jest absolutna przyjemność. Ja tak naprawdę potrzebuję drugiej osoby, która, ja ją używam wręcz, tak można powiedzieć, pozostając na tym świecie zmysłów, do tego, żeby stała się dla mnie źródłem przyjemności. I myślę, że warto absolutnie zapamiętać tą konstatację Platona, bo ona, zaraz jak zobaczymy i dodam te dwa pozostałe poziomy, tak naprawdę odpowie nam na to, że w kulturze europejskiej tak naprawdę, kiedy będziemy starali się mówić o modelu miłości, będziemy się tak naprawdę zwracali do tych elementów albo poziomach, o których mówi Platon. Pierwszy to jest ten poziom zmysłowy, w którym człowiek pragnie człowieka dlatego, żeby go po prostu używać. Drugi jest rozumianym jako miłość, jest przez Platona rozumiany jako jedność. I teraz Platon w tym momencie, w pewnym momencie, można powiedzieć o tym drugim z mitów Platona, czyli o owych połówkach, które się w jakiś sposób odnajdują. I teraz owa jedność rozumiana przez Platona wydaje się być tym wyrazem aktywności, który przez pragnienie utraconej jedności pragnie leczyć naturę człowieka. Doskonałym dla Platona wyrazem miłości nie jest zespolenie i jedność kochanków, ale ich udział we właściwym przedmiocie piękna, jakim jest piękno samo w sobie. Jest owa miłość wspólną motywacją miłośnika i oblubieńca w dążeniu do dobra i szczęścia. Jak pisze, piękno samo w sobie, ono samo w swej istocie. Otwiera się przed nim to, do czego szły wszystkie jego trudy poprzednie. On ogląda piękno wieczne, które nie powstaje i nie ginie i nie rozwija się, ani nie więdnie. Piękno samo w sobie, niezmiennie i wiecznie. Zobaczmy, że na początku Platon mówi o tej jedności. I teraz to odsłonięcie, można by powiedzieć, jest wyrazem zaproszenia z jednej strony i czytania tego zaproszenia przez drugą stronę do tego, żeby wyzwolić się z rozumienia pewnej cielesności i panowania cielesności nad mężczyzną i kobietą. I teraz ta jedność dla nich jest zaczątkiem poszukiwania tego, co już ma znamiona pewnej, jeżeli tak moglibyśmy powiedzieć, duchowej przygody pomiędzy nimi, niż jest tylko wyrazem jakiegoś określenia stanu ich w stosunku do siebie samych. I teraz absolutnie ważną rzeczą jest to, żebyśmy mając na uwadze i myśląc o Platonie, pamiętali o nim, że jeżeli cielesne jest dla niego tym, co gorsze, to relacja intymna pomiędzy mężczyzną i kobietą dla Platona jest rzeczą jest dla niego w państwie funkcją, dla której to państwo istnieje, albo dzięki której to państwo istnieje. To znaczy, doskonały człowiek jest człowiekiem, który kontempluje piękno. A więc w takim znaczeniu ten aspekt prokreacyjny, jeżeli można powiedzieć, ma wartość pewnej służby wobec państwa. Co więcej, ten wyraz aktu seksualnego pomiędzy mężczyzną i kobietą u Platona jest o tyle, bym powiedział, dojrzały czy pełny, o ile jest wolny od wszelkiej namiętności. Czego w pewnym sensie trudno nam sobie wyobrazić. Ja czytając te rzeczy zadawałem sobie powielokroć pytanie, niestety jeszcze nie znalazłem na nie odpowiedzi, czy Platon miał żonę i czy miał dzieci i czy żył w takiej relacji normalnej, jak żyje mężczyzna i kobieta, czy rzeczywiście tak naprawdę stworzył dla siebie system, który usprawiedliwia też jego pozycję w świecie. Bo świat Platona składa się z trzech części. Ze świata robotników, czyli ludzi, którzy wykonują różnego typu rzeczy na tym świecie, tych, którzy tego świata bronią i tych, którzy tym światem zarządzają. I tym światem byli dla niego filozofowie. To była najwyższa jakość, jeżeli tak można by powiedzieć, w jego świecie jakości, jak do jakiej człowiek może dojść. A więc stąd, jeżeli popatrzymy na ten świat jego filozofii i w tej filozofii zobaczymy człowieka, absolutnie musimy zobaczyć to, że ciało jest czymś złym. Natomiast geniuszem Platona jest to, że jest w stanie, czy był w stanie, opisując doświadczenie człowieka w relacji do drugiego człowieka, powiedzieć jeszcze o tym trzecim wymiarze. Pierwszym, kiedy człowiek człowieka pożąda, drugi, który wiąże się z wyrazem osiągnięcia przez nich pewnej jedności intelektualnej również, i trzeci, w którym sami dla siebie są drogą do kontemplacji piękna. I teraz proszę sobie wyobrazić to właśnie sytuację, że jesteście Państwo mężem i żoną i cała frajda z życia polega tylko i wyłącznie na kontemplacji piękna. Niczego Państwo nie robią, jak kontemplujecie piękno, wynosząc śmieci, sprzątając. Wszędzie i na wszelkie sposoby szukamy piękna. Więc generalnie myślę, że gdzieś ta myśl Platona absolutnie jest ważna, bo ona otwiera tak naprawdę ludzkie myślenie na doświadczenie mówienia o tym, czym jest miłość i do czego prowadzi. I dlatego w jakiś sposób nikt nie wymagał od Platona tego, żeby nam wytłumaczył cały świat. Wytłumaczył nam, jest pierwszym poważnym, bym powiedział, takim wprowadzeniem do tego, czym zajmuje się tak naprawdę każdy z nas. No bo każdy z nas na swój własny użytek myśli o tym, czym jest miłość i jak powinna się wyrażać. I teraz jego uczeń, Arystoteles, w przeciwieństwie do swojego mistrza, nie w kontemplacji upatruje to, czym jest miłość, tylko w szczęściu. Szczęście jest dla niego tym, do czego człowiek dąży, a więc wyrazem największego szczęścia w tym momencie jest miłość. I teraz pisze tak. Temu określeniu odpowiada, wedle powszechnego mniemania, najbardziej szczęśliwe. Do szczęścia bowiem dążymy zawsze dla niego samego, a nigdy dla czego innego. Te słowa napisał Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej. Eros w pismach Platona jest zarezerwowany dla pragnienia posiadania przez człowieka jakiegoś przedmiotu. Tak rozumianej miłości Arystoteles przeciwstawia pojęcie przyjaźni, którą rozumie jako trwałą dyspozycję do określonego działania wobec osoby przyjaciela. Ci, co nawzajem są sobie przyjaciółmi, pisze Arystoteles, życzą sobie nawzajem dobrze i czynią to ze względu na to, co jest powodem ich przyjaźni. Ci, którzy życzą dobrze swym przyjaciołom w najwłaściwszym słowa tego znaczeniu, a nie ze względów ubocznych. Taka przyjaźń, zdaniem Arystotelesa, jest możliwa między ludźmi, moralnie mężnymi. Dzielność, o której pisze Arystoteles, znaczy ni mniej, ni więcej jak ową trwałą dyspozycję, a nie na przykład rozkaz rodzącego się w człowieku uczucia. Dla Arystotelesa przyjaźń jest pierwszorzędnym celem życia moralnego, zwłaszcza dla tych, którzy nie są w stanie osiągnąć najwyższej formy szczęścia, czyli znowu kontemplacji dobra najwyższego, rozumianej w sensie filozoficznym. Arystoteles wyróżnia zhierarchizowane typy przyjaźni, miłości. Najpierw wskazuje na przyjaźń, której celem jest korzyść. Nazywa to przyjaźnią utylitarystyczną, czyli interesowną ze względu na pożytek. Mniej więcej myślę, że warto jakby zdać sobie sprawę z tego, że tamten świat jako odniesienie do drugiego człowieka określa mianem miłości, tym bardziej jeżeli ono wiąże się przez ten podmiot działający z pragnieniem własnego szczęścia. Nam trudno jest określić tak jednoznacznie sytuację miłości jako rodzaj hedonizmu. czyli tej, o której w tym, znaczy, przepraszam, interesu, o którym mówi Arystoteles. Ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że ktokolwiek z nas ma jakąś potrzebę do zrealizowania i teraz ma świadomość jednej rzeczy, że na przykład w kręgu moich znajomych nie ma nikogo, kto mógłby tę rzecz pomógł mi załatwić. Ale postrzegając świat, mówię sobie, ale jest Kowalski, przepraszam za takie sformułowanie, jest kimś, kto zna tę osobę, która mogłaby mi to załatwić. I teraz zaczynam się zbliżać do pana Kowalskiego i teraz moja relacja z tym kimś nie jest relacją, w której on jest dla mnie podmiotem działania. Czyli chcę wejść z nim w taką relację, w której on może być sobą. Zachowuje swoją podmiotowość i swoją godność, czyli nie jest rozumiany przeze mnie jako przedmiot, czyli narzędzie, które wykorzystuje do osiągnięcia własnego celu. Ale jeżeli moje działanie, właśnie to interesowne, ma zmierzać do tego, żebym zrealizował jakieś dobro, które ma być dla mnie powodem szczęścia, to podchodzę do drugiej osoby, traktując je właśnie jako narzędzie, które pozwala mi zrealizować jakiś cel w moim życiu. I teraz zobaczmy, że to odniesienie Arystoteles nazywa miłością, ale jednocześnie nazywa taką miłością, jednocześnie ją zdefiniując, w której człowiek człowieka używa do tego, żeby mógł zrealizować swój, nazwijmy to w ten sposób, interes. I teraz zobaczmy odwagę też tego świata, że oni chcą w ten sposób mówić o miłości. To jakby chcieli powiedzieć, że każde odniesienie człowieka do człowieka można opisać w tym schemacie miłości. I jeżeli tak, to zobaczmy, że jeżeli człowiek traktuje człowieka jako narzędzie do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, jakiegoś dobra, oni nazywają to miłością, ale jednocześnie mówią, że jest to jak najbardziej miłość, która ma wartość interesowną. Następnie mówią o przyjaźni, której celem jest przyjemność. Nazywają to formą hedonistyczną. No i ewidentnie jakby wszyscy, myślę, że rozumiemy, że w tym elemencie przyjaźni hedonistycznej ten element emotywny, czyli emocjonalny, zmysłowy, jest o wiele silniejszy od tej komponenty intelektualnej. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie można siebie nawzajem już w tym momencie używać. Nie tylko człowiek jest kimś, kto używa jedną ze stron do osiągnięcia na przykład przyjemności seksualnej, ale jest jednocześnie używany przez drugą osobę, czyli można powiedzieć o takim wzajemnym, interesownym siebie używaniu, ale też nazywają to przyjaźnią, czyli miłością. I w końcu wyróżnia przyjaźń, której celem jest dobro drugiego. Przyjaźń prawdziwą, przyjaźń doskonałą, nazwaną też prawdziwą miłością, opartą na dzielności etycznej. Jako najdoskonalsza forma przyjaźni, przyjaźń prawdziwa kształtuje się w czasie i wymaga poznania oczywiście partnera, występuje rzadko, bo rzadko są ludzie doskonali moralnie i dzielni etycznie. Zobaczmy, że widać, że przyjaźń dla Arystotelesa nie jest pragnieniem narzucenia osobie kochanej swoich własnych cen. Zobaczmy, że tak jak w tej rzeczywistości pierwszej Platona człowiek używał człowieka, tak jak u Arystotelesa patrzymy na ten element przyjemności, interesu jako formę wykorzystania, to przyjaźń oni rozumieją jako... taką relację jakiegoś podmiotu do ty, w którym najważniejszą rzeczą jest poznanie dobra tego ty. Czyli zobaczmy, że pierwszym elementem zaangażowania w miłość, o której mówi Arystoteles, jest działanie czysto intelektualne. Bo istotą tego jest pytanie o to, co jest dobre, ale dla tej osoby, co więcej, co ta osoba widzi jako dobre w swoim życiu.
To różni, powiedział ten schemat, powiedział podejście do osoby, różni to, czy jak moglibyśmy rozumieć miłość, od tej, w której ja właśnie determinuję ty tak naprawdę. Czyli nie wchodzi w ten proces intelektualny, w którym zadaję sobie pytanie na to, co jest dobre dla tej osoby. Czyli co czyniąc tej osobie sprawię, że ona rzeczywiście będzie mogła mówić o tym, że spotkało ją jakieś dobro. I teraz można sobie postawić, ale to już tylko i wyłącznie na marginesie, pytanie o to, co rodzi taki proces, w którym ja widzę, że to, co otrzymuję od drugiej osoby, jest adekwatne, czyli jest właściwe dla tego, o czym myślę, czyli o tym, czego pragnę. I teraz, jeżeli spotykają się w pewnym sensie pragnienie i potrzeba, Arystoteles mówi, że to jest najwyższa forma miłości. Taka, w której ja nie determinuję drugiej osoby, ale poprzez proces intelektualny wchodzi z tą drugą osobą w taką relację, w której to, co jest jak najbardziej wymierne, czyli z jednej strony jest możliwe do poznania przez tę osobę, jak i również tę, sprawia pomiędzy nimi jedność. To jest absolutnie genialna rzecz, bo zobaczmy, że w tym momencie, jeżeli popatrzymy na to doświadczenie Arystotelesa, to on uwalnia całe rozumienie relacji człowieka do człowieka od tej sfery nadprzyrodzonej. Nie potrzebuje Arystoteles usprawiedliwienia miłości przez jakąś siłę, którą moglibyśmy nazwać Bogiem, albo przez odniesienie do jakiejkolwiek idei. Dlatego filozofia Arystotelesa jest oparta na tak zwanym reizmie, czyli odnoszenia się do tego, co jest i co jest w jakiś sposób realne i dotykalne. Stąd cała teoria Arystotelesa, tak zwana hylemorficzna, mówi o tym, że rzeczywistość jest składa się, jeżeli tak można powiedzieć, albo złożona z dwóch elementów. Tego, co jest duchowe i tego, co jest cielesne. I cielesne w rozumieniu Arystotelesa nie jest złe. Można powiedzieć w ten sposób, że cielesno, o czym będą tak naprawdę dopiero mówili, na przykład jednym z ostatnich i wielkich, to jest Max Scheler, a potem święty już Jan Paweł II, którzy będą mówili o tym, że cielesność jest sposobem, w jaki człowiek realizuje siebie na tym świecie. Że poprzez to, co materialne, czyli przez nasz uśmiech, nasze gesty, wyraża się to, co jest gdzieś w naszej głębi. Stąd można sobie zrobić, mało bym powiedział, wycieczkę do Antoine'a Saint-Exupéry, który powiedział, że to, co jest najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu, co ewidentnie jakby kłóciłoby się z tą rzeczywistością właśnie hylemorficzną, którą potem spotkamy u kolejnych, która mówi zupełnie rzecz odwrotną, która mówi o tym, że właśnie to, co jest widoczne, to, co jest najważniejsze, tak naprawdę jest widoczne dla oczu, dlatego, że człowiek żyje tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. A więc jeżeli angażuję się w to, co jest dobre, siłą rzeczy pokazuję dobro za sprawą moich uczynków, mojego odniesienia do kogoś, z kim się spotykam. Dlatego absolutnie warto, bym powiedział, pamiętać o tym, że ten absolutny przełom, który dokonał się w mówieniu o miłości, jest związany z Arystotelesem, który w jakiś sposób pokazuje nam dobro jako miarę miłości, a jednocześnie takie dobro, które uwalnia człowieka od tego, że ja o kimś stanowię, natomiast jak najbardziej oddaję się poniekąd na jego służbę, sprawia, że jest to absolutnie model, który możemy dzisiaj wykorzystywać do tego, aby mówić o miłości. I teraz można powiedzieć tak, że chrześcijaństwo, które potrzebowało języka do tego, żeby się wypowiadać w tym świecie w taki sposób, żeby być po prostu zrozumiałym w swoich teoriach, tak naprawdę wybierało albo język Platona do mówienia o rzeczach religijnych, albo wykorzystywało język Arystotelesa. Można powiedzieć tak, że wszystkie nurty tak zwane mistyczne odwołują się do Platona, czyli do tego momentu związanego ze zjednoczeniem.
Natomiast te nurty nieplatońskie, którego dominikanie są poniekąd jakoś dziedzicami, a związane to jest z Arystotelesem i potem z wykorzystaniem języka i doświadczenia Arystotelesa przez świętego Tomasza, taką inną formą mówienia o pobożności. Myślę, że pokrótce chciałbym Państwu pokazać taką panoramę tych spojrzeń, żeby pokazać, jak z jednej strony potrzebowaliśmy języka w tamtym czasie, żeby stawać się zrozumiali dla tego świata, a z drugiej strony jak doświadczenie istotne, to doświadczenie, jakim jest miłość, potrzebowało też języka, żeby wypowiedzieć go w sposób zrozumiałym dla świata. I tak pierwszym z przedstawicieli tego nurtu jest święty Augustyn. Miłość dla niego jest dążeniem ku istocie kochanej, którego przedmiotem jest sam Bóg. W wyznaniach pisze: nie umiałem kochać Ciebie i myśleć nie umiałem o niczym innym, jak o blaskach rzeczy cielesnych. Kochałem rzeczy piękne, ale niższego rzędu i zbliżałem się do przepaści. Zobaczmy, że w tym tekście jest dokładnie wpisana ta rzeczywistość negacji dla tego, co jest cielesne, i jednocześnie admiracja dla tego, co jest jedynie nieskończone, czyli Pan Bóg. I powiedział, ta aberracja Augustyna dochodziła do tego, że w stosunku do swojej matki, czyli tej relacji, z jaką winien ją mieć, i w stosunku do przyjaciela, uważał jako zdradę Pana Boga. Jeżeli miłość do Pana Boga rzeczywiście nie była pierwsza, to absolutnie każdy inny porządek był przez Augustyna odrzucony. I potem kolejne zdanie wydaje się absolutnie pięknym tekstem, zresztą Augustyna warto czytać. Lecz co ja właściwie miłuję, kiedy miłuję Ciebie? To jest pytanie u Pana Boga. Nie urodę cielesną, ani urok życia doczesnego. Nie promienność światła tak miłego moim oczom. Nie melodię słodkich pieśni rozmaitych. Nie woń upajających kwiatów, alejków i pachnideł. Nie mannę ani miód. Nie ciało, które pragnąłbym uścisnąć, nie takie rzeczy miłuję, gdy miłuję mojego Boga. A jednak kocham pewnego rodzaju światło, pewnego rodzaju głos, woń i pokarm i uścisk, gdy Boga mego kocham jako światło, głos, woń, pokarm, ucisk we wnętrzu mojej ludzkiej istoty, gdzie rozbłyska dla niej duszy światło, którego nie ogranicza przestrzeń, gdzie dźwięczy głos, którego czas z sobą nie unosi, gdzie bije woń, której wiatr nie rozwiewa, gdzie doświadcza się smaku, którego nie psuje sytość, gdzie się trwa w uścisku, którego nasycenie nie rozerwie. To właśnie kocham, gdy kocham mojego Boga. Jak widać z tego fragmentu, przedmiot miłości dla Augustyna jest doskonały, niezmienny i transcendentny wobec tego świata. Przypomina on w swoich słowach treści cytowane u Platona. Tęsknię i teraz piękno wieczne, które nie powstaje i nie ginie i nie rozwija się, ani nie więdnie. Piękno samo w sobie niezmienne i wieczne. Piękno wieczne dla Arystotelesa w przeciwieństwie do Platona jest Bogiem osobowym. Jego miłość do Boga ma cechy relacji osobowej. Miłość do Boga rozumie Augustyn jako namiętną pasję podporządkowania swojej woli, woli Pana Boga. Jest totalną, jeżeli tak można powiedzieć, rezygnacją z własnej woli na rzecz tego, czego chce ukochany. W przeciwieństwie do Platona nie kontemplacja dobra i piękna jest celem ostatecznym, ale uwieńczenie pełnego pasji oddania się osobie ukochanej Boga. Teraz zobaczmy, że w tych wszystkich nurtach, to znaczy w tym jednym nurcie platońskim myślenia o miłości, najważniejszym celem jest forma zjednoczenia. Ta forma zjednoczenia będzie przybierała różnego typu, jeżeli tak można powiedzieć, o ludzką narrację wyrazy. Do tego stopnia, zaraz zobaczymy, w której zjednoczenie będzie niemalże utożsamieniem człowieka i Pana Boga. Jeden z absolutnych pierwców miłości, Bernard z Clairvaux, pisze tak: ponieważ Bóg i człowiek nie mają tej samej natury, nie można twierdzić, że są jednym, ale z absolutną pewnością mogą być nazwane jednym duchem, gdyż związani są ze sobą miłością. Jedność ta rodzi się nie tyle ze zjednoczenia ich istot, ale z harmonii ich woli. Potem mistrz Eckhart pisze: aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem, człowiek musi całe swe życie skierować całkowicie ku Bogu. Bóg musi być zasadą wszystkich naszych zamiarów i czynów. Doskonałość, jak widać, jest dla mistrza wolnością od stworzeń. Zjednoczenie z Bogiem, do którego dąży człowiek zdaniem Eckharta, wyraża się tym, że człowiek wie, działa, widzi i bada wszystko, co Bóg wie, działa, widzi i bada. Jedność człowieka z Bogiem według mistrza jest tak organiczna, że odważa się napisać takie słowa: człowiek, który by całkowicie ze wszystkim, co posiada, wyrzekł się siebie, byłby tak pogrążony w Bogu, że kto by chciał gdziekolwiek dotknąć człowieka, musiałby najpierw dotknąć Pana Boga. Następnym z tego nurtu jest Jan od Krzyża, ale może nim się już nie będę zajmował, bo patrzę na czas. I drugi trop, o którym chciałem powiedzieć, to jest święty Tomasz. I teraz dla świętego Tomasza miłość przyjaźni jest miłowaniem ze względu na przedmiot miłości, czyli osobę. Pożądanie wyraża takie odniesienie do podmiotu miłości, w którym kochamy nie osobę, ale to, co ona posiada. Kochamy ze względu na siebie. Oba te wyrazy miłości w pełni odpowiadają temu, co na ten temat pisze wcześniej Arystoteles. W obu tych przypadkach dochodzi do zjednoczenia podmiotu kochającego z przedmiotem miłości. Dla Tomasza, który cytuje świętego Dionizego, miłość jest siłą jednoczącą. Dla naszej panoramy myśl Tomasza wyrażona jest twierdzeniem, że postawa kochającego w stosunku do kochanego, wyrażona słowami: wiem, że czegoś chcesz i chcę tego dla ciebie, czego ty chcesz dla siebie, określa Akwinata mianem zakochania. Jego zdaniem ten rodzaj miłości z racji niemożności takiego zjednoczenia jest tylko niemożliwym do zrealizowania ideałem i może przynieść obu zakochanym pewien kłopot. Tomasz traktuje miłość jako cnotę, czyli zasadę postępowania, a nie jak u mistyków namiętne pragnienie jedności z kochanym. Zobaczmy, że te dwie narracje pociągają za sobą jednocześnie absolutnie całą masę skutków, z tym jednym i myślę najwłaściwszym, że kiedy mówimy o jedności z Panem Bogiem, to albo będziemy o niej mówili właśnie przez pryzmat jakiegoś dla nas niezrozumianego zjednoczenia i będziemy wchodzili w jakąś niezrozumianą mistykę, którą trudno nam będzie zrozumieć i której źródła trudno nam będzie znaleźć również i też w Ewangelii, albo tak jak proponuje to święty Tomasz, miłość rozumie jako świadomy akt woli, który motywuje człowieka i cały jego sposób życia. Więcej, mówimy o takim sposobie nastawienia, w której celem najważniejszym jest realizowanie woli Pana Boga objawionej w przykazaniach, ostatecznie ze względu na samego Boga. Można powiedzieć, że miłość do Pana Boga według Tomasza przypomina arystotelesowską przyjaźń bardziej niż uczucie stęsknionego kochanka u mistyków. Owa dyspozycja do realizowania Bożej woli ze względu na Jego osobę wydaje się wyczerpywać znamiona miłości. Autonomia osób, Boga i człowieka, ale też i osób pomiędzy sobą względem siebie, również zbliża do siebie miłość u Tomasza i Arystotelesa, lub jest jej też prostą konsekwencją. I na koniec prezentacji tej myśli Tomasza trzeba nadmienić tezę o pewnej substancjalnej jedności człowieka jako bytu złożonego właśnie z duszy i ciała. Tezę, której praktycznym skutkiem jest nie dająca się przezwyciężyć odrębność Boga i człowieka. Wynika z tej zasady ważny dla nas wniosek, że formą zjednoczenia dla Tomasza jest realizacja Bożej woli. I drugi człowiek, że człowiek, dopóty pozostaje człowiekiem, nie może wyrzec się swoich uczuć, pożądań i zmysłowych reakcji. Podstawowy wniosek, jaki płynie z jego nauczania, jest taki, że do całkowitego zjednoczenia woli człowieka z wolą Boga, jeśli by doszło, to moglibyśmy mówić, o miłości doskonałej. Ale jak pisze Tomasz, miłość żadnego ze stworzeń nie może być doskonała. Doskonałą jest tylko ta miłość, którą Bóg miłuje sam siebie. I teraz po tym wprowadzeniu filozoficznym, który pokazuje nam tak naprawdę, że albo miłość jest rozpatrywana jako dążenie do jedności, albo realizuje się poprzez pragnienie dobra, tak naprawdę można te dwa wątki tak naprawdę zobaczyć w owym nurcie literackim. Ja postaram się w miarę szybko go dotknąć i Państwu przedstawić jeszcze przed przerwą. Skupię się oczywiście na tych dwóch mitach, o których powiedziałem, o Don Juanie i Tristanie i Izoldzie. Teraz jakby dla tej części postawiłem sobie takie pytanie, jak można by tak najprościej zdefiniować miłość. I postarałem się, znalazłem takie sformułowanie, że miłość można tłumaczyć jako motywację ludzkiego działania, które zmierza do osiągnięcia szczęścia. I teraz w związku z tym do tych dwóch mitów dopasowałem takie cztery pytania. Kiedy chodzi o podmiot działający, przedmiot miłości, trzecie treść pragnień i co zrobią, by zrealizować swój cel. Mam takie przekonanie, że Państwo wiecie, że Don Juana wymyślił dominikanin w Hiszpanii. No i oczywiście nazywał się Tirso de Molina. No i stworzył obraz człowieka, który tak naprawdę nie interesuje się drugą osobą. Jest absolutnym zdobywcą, jeżeli tak można powiedzieć, eksploratorem ludzkich serc. Kierkegaard określił jego postać jako wyraz genialności zmysłowej. To żywioł, siła demoniczna, nigdy uwodzeniem nie utrudzona, nigdy nie wyczerpana. I teraz kim jest patrząc na te punkty, przedmiot miłości dla Don Juana? Don Juan kocha każdą kobietę, którą ujrzy. Jego miłość, tak interpretuje ten mit Kierkegaard, jest pozbawiona absolutnie jakiejkolwiek wierności. On nie kocha jednej kobiety. On kocha wszystkie, to znaczy wszystkie uwodzi. To jest cytat z książki. Każda piękność ma prawo walczyć o nasze uwielbienie, a pierwszeństwo jednej nie powinno wydzierać jej następczyniom słusznych praw do naszego serca. Co do mnie, powab i wdzięk czarują mnie, gdziekolwiek je spotkam. Po to mam oczy, aby widzieć zalety wszystkich i każdej gotów jestem nieść w ofierze hołd i daninę, do której stworzyła nas natura. Czym jest treść pragnień dla Don Juana? Pragnie przede wszystkim zdobywać. Jego pragnienie wyraża się słowami: pragnę, by ona chciała tego, co ja chcę. Kresem jest zdobycie kobiety wyrażone przez akt seksualny. Ale to nie koniec. On pragnie, by teraz ona jego pragnęła. Ale skoro raz, i to też jest cytat, się jest jej panem, mówi bohater Moliera, nie ma już nic do powiedzenia ani do rządzenia. Cały urok namiętności zamiera, zasypany w bezwładzie szczęścia, dopóki jakiś nowy przedmiot nie zbudzi naszych pragnień. To nie z braku miłości, stwierdza Camus, dzieje się to u Don Juana. No i teraz ostatnie z tych pytań, co robi, by zrealizować swój cel? Wszystko, by zdobyć kobietę. Można powiedzieć, że jego miłość jest ciągle takim ciągiem momentów miłości. Absolutnie ważną dla mnie rzeczą jest to, żebyśmy zobaczyli ten mit jako przede wszystkim tą realizację myślenia o miłości nakreśloną przez Platona, w której człowiek chce podejść do drugiego, ale on jest dla niego narzędziem użycia i źródłem własnej przyjemności. A więc będziemy mieli jeden z tych typów miłości, który tak naprawdę będziemy odnajdywali w przeróżnych tak naprawdę książkach na świecie. Czyli mit tego, który rozumie miłość jako zdobycz i zniewolenie. A więc będziemy mówili absolutnie o czymś, co jest zwyczajnym egoizmem, opisanym słowem miłość. Drugi mit związany z Tristanem i Izoldą pokazuje Tristana jako zupełnie przeciwną, jeżeli chodzi o mentalność i sposób zachowania, postać do Don Juana. Jest przede wszystkim silny i odważny, inteligentny, jest oddany królowi Markowi, u którego służy. Ale no właśnie, przedmiotem jego miłości jest Izolda. Izolda, która staje się żoną króla Marka. Więc to jest moment, w którym mamy do czynienia z pokazaniem nam dylematu, za sprawą którego widzimy wierność temu, co moglibyśmy opisać mianem miłości, czyli tego, co rozumiemy, a tego, czym jest obowiązek. Jest w Tristanie i Izoldzie taki moment, kiedy oni mieszkają na wyspie przez 3 lata. I to jest dla mnie ciekawe, dlaczego autor tego tekstu mówi o 3 latach. Ale pod koniec tego pobytu, ucieczki, od izolowania się od świata, można powiedzieć, życia poza kontekstem, bycia tylko dla siebie, czyli szukania źródła kochania i miłości tylko w sobie samych nawzajem, Izolda zwraca się do Tristana z takim mniej więcej pytaniem, czy możemy na wieki w taki sposób pozostać. Tristan się głęboko nad tym zastanawia i mówi, że nie. I wtedy Izolda wprowadza taki absolutnie ciekawy wątek, bo mówi, a czy gdyby istniał taki świat, w którym nie byłoby powinności, z obowiązku, rzetelności, pewnej lojalności, moglibyśmy powiedzieć bardziej w naszym języku religijnym, wierności, kochaniu, czy wtedy byś ze mną został? I są absolutnie dla mnie znamienne słowa Tristana, który zwraca się do Izoldy i mówi, wiesz, że takiego świata nie ma. Więc to jest jakby próba pokazania, że znowu w pewnym micie związanym z miłością, że kiedy ludzie szukają źródła miłości sami w sobie, tak naprawdę odkrywają swoje własne granice. I można powiedzieć tak, to jest jakby dwie osoby nagle piły nawzajem z tego naczynia, którym jest osoba kochana, i ku własnemu przerażeniu po jakimś czasie odkryły, że doszły do dna. Wyczerpały wszystko, kim są, i już niczego więcej nie będzie. I to jest moment, w którym Tristan jakby nawraca się, jeżeli tak można powiedzieć, na rzeczywistość świata, w którym żyje. Czyli świata, w którym istnieje wierność i świata, w którym istnieje zdrada. A więc jednocześnie świata, w którym zdrada rodzi chory nieporządek. Znaczy, albo po prostu nieporządek. Więcej, że miarą tego nieporządku jest też jakiś kres myślenia o tym, że tak można. To też jest dla mnie fenomenalne, że autor tego tekstu pokazał w jego mniemaniu chorość zachowań, które rodzą się ze zdrady. Ale to jest ważne, bo myślę, że dla nas jest istotnym to, żebyśmy zobaczyli, że w tym micie, który opowiada o miłości, człowiek dla człowieka nie będzie źródłem miłości. Tak jak mit jakbyśmy chcieli opisać Don Juana, jest mitem o miłości hedonistycznej, który mówi o tym, że takim rodzajem miłości, w którym ja zmieniam przedmiot miłości w sposób dowolny i niczym nieograniczony, nie znajdę szczęścia, tak Tak również w tym micie związanym z Tristanem i Izoldą odkrywamy tę samą prawdę, tylko rozumianą w ten sposób, że nie można oderwać się od rzeczywistości tego świata. Że w rzeczywistości tego świata każda relacja, która jest nieporządkiem wprowadzonym w relacje między osoby, zawsze skończy się tym, co jest nieszczęściem. I teraz czego pragnie Tristan? Pragnie owej jedności. I teraz właśnie to jest niemożliwe do zrealizowania bez kogoś innego. Nie jest możliwa jedność człowieka z człowiekiem bez, jak można powiedzieć, tej wartości, jaką jest prawda i wierność. I ostatnie z tych pytań, które postawiłem, co robią, by zrealizować swój cel. Tristan jest polem nieustannej walki pomiędzy wiernością królowi a namiętną miłością do Izoldy. Walczy i upada. Namiętność nim zdaje się górować nad wiernością. Do pewnego momentu, jak powiedziałem. I myślę, że ten mit, jakim jest mit Tristana i Izoldy, myślę, że jakoś najbardziej naznacza naszą romantyczną rzeczywistość, jest związany z wszelkimi niedolami czy cierpieniami miłości na różnym etapie naszego życia. To jest mniej więcej próba zobaczenia albo znalezienia w kimś czegoś, czego w nim tak naprawdę nie ma. To jest koniec pierwszej części. Po 5-10 minutach, nie wiem, czy w szkole, na szkole wiary jest kawa i herbata, to w takim razie, przepraszam, że drażnię. Zróbmy chwilę, żeby chwila niech potrwa do za 20, do za 15.